Kiedy czytałem raport Soclabu, te wszystkie tabele, to uderzył mnie przede wszystkim jeden wniosek co do postaw młodych osób wobec instytucji kultury, że w ich ocenie te instytucje nie są dla nich, że są raczej dla starszych ludzi.
Tak, wszystkie kategorie instytucji, o które pytaliśmy, uchodzą za raczej dla osób starszych niż dla młodych. A po drugie też widzimy bardzo wyraźnie na tej podstawie, co zresztą potwierdzają pracownicy instytucji kultury często, taki dosyć raptowny spadek uczestnictwa wśród tej młodzieży na poziomie szkoły średniej. To znaczy jeszcze póki chodzimy do szkoły podstawowej, to
na wycieczki,
to jakoś tam... Myślę, że to też jest związane z taką ofertą, to znaczy tej oferty dla dzieci albo dla dzieci z rodzicami. Wydaje mi się, że jest często troszeczkę więcej. Natomiast w momencie, kiedy właśnie przechodzimy na ten poziom szkoły średniej, no to widzimy też bardzo wyraźny spadek.
Najgorzej wypadają muzea, jeśli chodzi o postawy młodych względem instytucji kultury, że są dla starych, że są nudne, niedostępne i drogie. To ciekawe swoją drogą, że mówią, że są drogie, a właściwie muzea to tam wstęp średnio kilka złotych kosztuje. Teatry są z kolei ciekawe, ładne, ale drogie. Bilety potrafią dużo kosztować. Ośrodki kultury tanie, ładne, dostępne, ciekawe, ale dla starych znowuż i biblioteki dostępne, tanie, otwarte dla starych.
Ta kwestia muzealna, tutaj trzeba wyjaśnić, że właśnie w wielu przypadkach, to znaczy jeżeli chodzi przede wszystkim o badanych, którzy mieszkają w mniejszych miastach albo na wsiach, to ta drogość pewnie wiąże się z tym, że to jest pewnego rodzaju cena wycieczki szkolnej, która jakoś tam musi być opłacona, więc wydaje mi się, że tutaj pewne kwestie są kojarzone ze sobą. Te wyniki, o których powiedziałeś przed chwilą, są też dla całej populacji osób badanych. Natomiast są bardzo duże różnice, to znaczy generalnie rzecz biorąc, badani, którzy mieszkają w największych miastach, czy w ogóle w tych miastach już kilkudziesięciotysięcznych, oni o wiele cieplej się wypowiadają o instytucjach kultury jako właśnie na przykład bardziej nowoczesnych, bardziej ciekawych.
Bo częściej korzystają z tych instytucji, jak rozumiem.
Też, ale wydaje się, że to jest po prostu dosyć trzeźwa ocena infrastruktury. To znaczy niestety wiemy, że tych pieniędzy w kulturze zawsze jest za mało, że często po prostu w mniejszych ośrodkach budynki, przestrzenie, w których te instytucje działają, no nie spełniają być może takich standardów, jakich oczekiwaliby młodzi uczestnicy. Czyli nie są wystarczająco przestronne, jasne, z wygodnymi meblami. No niestety też takie bariery infrastrukturalne na przykład mogą grać istotną rolę.
Z czego jeszcze wynika ten dystans młodych względem instytucji kultury?
No jest duży kłopot z komunikacją i promocją. Często jest tak, że pracownicy instytucji stają na głowie, żeby zapewnić naprawdę ciekawą, właśnie nowoczesną, otwartą ofertę również dla młodych ludzi, ale wydaje się, że młodzież w dużym stopniu w ogóle nie rozpoznaje tego. To znaczy informacje, przekazy, czy to robione w takiej formie bardziej tradycyjnej, plakatu, no nie do końca trafiają do młodzieży. Być może pewną taką poszlaką, która pojawiła się w naszych badaniach, jest potrzeba takiego większego nacisku na coś, co myśmy nazwali ambasadorami instytucji kultury, bo rzeczywiście często jest tak, że w danej społeczności lokalnej jest pewna grupka młodzieży, która rzeczywiście jest bardzo przywiązana do instytucji, lubi tam spędzać czas, doskonale wie, co się tam dzieje. No i to często są też osoby, które właśnie swoimi kanałami nieformalnymi, powiedzielibyśmy pocztą pantoflową, wśród swoich rówieśników mówią, na co warto pójść, co się ciekawego dzieje i oni tak naprawdę ciągną troszeczkę nieformalnie takie nabory i rekrutacje po prostu do tych wydarzeń. Więc wydawałoby się, że tutaj większy nacisk na taką komunikację byłby bardzo wskazany.
Pojawia się w waszym raporcie kategoria tak zwanego peer tutoringu. Co to jest?
To jest pewnego rodzaju propozycja, rekomendacja, która wiąże się z takim przekonaniem młodzieży, że często młodzież nie oczekuje od instytucji kultury jakichś nawet bardzo zorganizowanych i ustrukturyzowanych zajęć w rodzaju jakichś kursów, które się powtarzają na przykład co tydzień, prawda, są cykliczne i tak dalej, ale bardziej przestrzeni, gdzie będzie można w sposób swobodniejszy, taki mniej schierarchizowany, uprawiać swoje hobby. Można się spotykać i sobie rysować na przykład nie po to, żeby stać się artystami, plastykami albo żeby bardzo jakoś konkretnie swoje kompetencje doskonalić, tylko po prostu, żeby wśród innych ludzi, którzy są tym zainteresowani, po prostu się tym dzielić. No i ten peer tutoring polega właśnie na tym, że nie mamy nad sobą instruktora, czyli pana plastyka, pani plastyczki, która mówi, jak poprawnie narysować jabłko, tylko mamy rówieśnika, który być może jest trochę bardziej zainteresowany i który skraca troszeczkę ten dystans, sprawia, że to zajęcie jest jakoś mniej formalne, tym samym przyjemniejsze dla młodego człowieka.
A czy na przykład pozwalamy młodym grać w gry komputerowe w bibliotekach, w domach kultury? Bo czasem się mówi, że tak, bo to przyciąga innych, spędzają tutaj czas, ale z drugiej strony być może odciąga ich to od wypożyczania książek, od takiej stricte kultury.
Tutaj to pojęcie stricte kultury sprawia, że troszeczkę się zawiesiłem, bo to oczywiście jest bardzo trudne do zdefiniowania. Ja bym się na takie typu działania nie obrażał. No, bardzo często też widzimy, że zamiast bibliotek albo oprócz bibliotek powstają współcześnie mediateki, które często rzeczywiście są w stanie nie tylko przyciągnąć młodych ludzi dlatego, że jest tam gra wideo, ale niejako wprowadzać całościowo do uczestnictwa w kulturze, no bo trudno jest chyba dzisiaj też mówić w ogóle o takich bardzo dwudziestowiecznych podziałach na kulturę wysoką i masową na przykład. Ja myślę, że jak najbardziej tego typu działania są zasadne, przy czym znowu, no to często wymaga inwestycji twardych, to znaczy po pierwsze no kupienia tych, nie wiem, czy konsol, czy gier planszowych, ale też odpowiedniego zaadaptowania przestrzeni, bo to jest też może nie kluczowe, ale jednak podnoszone przez młodzież, że te przestrzenie, w których oni chcą przebywać, no powinny być właśnie możliwie jasne, przestronne, klimatyzowane.
Dostępne.
Dostępne architektonicznie.
Ale też otwarte może trochę dłużej niż do 16.
Często tak, chociaż tutaj akurat pojawiały się różne głosy w zależności od tego, w jakiej miejscowości jesteśmy, albo z jaką grupą młodzieży rozmawiamy, bo wiadomo, że ci starsi mogą trochę później uczestniczyć, takie godziny wieczorne będą dla nich odpowiedniejsze, dla tych młodszych może niekoniecznie. Także pewnie w różnych miejscach i w różnych ośrodkach trzeba o tym myśleć trochę inaczej, ale też ten nasz raport ma zachęcać troszeczkę do takiego eksperymentowania. To znaczy sprawdźmy, może warto jest eksperymentalnie, nie wiem, wydłużyć przez jakiś czas, albo zmienić troszeczkę godziny różnych zajęć. Zobaczmy, co z tego wyniknie. Może akurat to jest to, czego potrzebuje młodzież w danej miejscowości.
Już na koniec duży temat, czyli dostosowanie oferty instytucji kultury do tego, co chcieliby młodzi, prawda?
Tak, co do takich potrzeb, to wszyscy zgadzają się, że to powinny być miejsca, które rzeczywiście pozwalają na rozwijanie swoich pasji. I to trochę wiąże się z tym, o czym mówiliśmy. To znaczy, że młodzież, ponieważ też często zmienia te hobby, zresztą w ogóle jakby kultura współczesna jest szalenie dynamiczna, że troszeczkę to rozsadza takie tradycyjne myślenie właśnie o na przykład takich warsztatach, kursach, które się odbywają co tydzień, w stronę bardziej luźnych form i w ogóle być może przemiany ośrodków kultury w coś w rodzaju, mówiąc z angielska, takich community center, centrów społecznościowych, gdzie oprócz takich działań stricte kulturalnych, cokolwiek by to znaczyło, można na przykład robić rzeczy związane z obywatelskością, z uczeniem się wspólnym, na przykład też różnych rzeczy, ale też jakieś zajęcia quasi sportowe mogą tam się pojawiać.
Spotykamy się, kawiarnie może na
Absolutnie
przykład.
Tak, takie miejsce, gdzie po prostu można spędzić wolny czas, poznać kogoś, po prostu nie uczestnicząc w żadnych konkretnych zajęciach.
A ten raport analizował socjolog z Fundacji Soclab Maciej Białogóz. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.